Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас в ранішній катехезі. Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Тож продовжуємо цикл програм, присвячених важким гріхам. І вже яку програму говоримо про гординю.
Я би радше, більш мені подобається слово «главні гріхи», не «важкі».
Так. Да. Та як хочете, отче, як вам завгодно.
Бо да. Гординя ма різний свій образ. Може мати образ такий легенький, може мати важкий. Угу. Самим важким гріхом, котрим причиною є гординя, то є вбійство. То є вже важкий гріх, правда?
Угу.
Наприклад, проблем абортів. Проблем абортів виникає і найчастіше поводує гординя. Гординя, котрий, ще раз, я би використовує до того, щоб примусити, переконати людину до того, що має право бути паном життя і смерті. Хоча в абортах є то більш прозаїчна причина. Тобто навіть не ставляє себе Бог в місце людини, правда? Але в аборті ставляє на першому місці свій комфорт, своє добро понад добрим другого, правда? То є то, що гординя ставляє на першому місці. Ти повинен бути перший. Твоє добро повинно бути найважливіше. Не добро якихось там дитини, правда? І тому гординя примушає людину до того, щоб в спосіб максимальний девалювати, то значи обніжати цінність життя маленької дитини, наприклад, не називаючи, що то є, по-перше, дитина, а по-друге, що це вбивство, аборція. Це робота гордині. Все це є робота гордині. Бо якщо ми назвемо ту зиготу, правда, чи з'єднання двох клеток, котре проводять до розділу, правда, і до повставання нового життя, назвемо тільки зародишом, ну то що ж, зародиш буває різний. Навіть свідомості вибрасуваємо слово чоловік. Появляється тільки людина, дитина, появляється тільки слово зародиш. Або якась ткань. І так само не називати того вбивством, тільки називати то по-разному називають, не знаю, якийсь забіг, або якийсь косметичний процедура якась, котра має задачу звільнитись від зайвого тягару. Як гдиби дитина була хворобою, від якої треба звільнитися. Цяла та деномінація, то значи, переміна значень слів є то чиста робота нашої гордині. Гордині, котра хоче це поставити в місце Бога і хоче навіть називати речі, котрі є речами, або особами, або поняттями, назвати по-другому, щоб ті поняття не мали такого значення, яке повинні мати. Чиста філософія. І то і гординя філософії найкраще розбирається, правда? І як ми бачимо на різних філософів, бачимо, що 90% філософів то сам філософи, котрі сам обманути гординею. Все. Не говорить то о Ніцшем, о Канті, о Марксі, Леніні.
Кант теж?
Теж, на жаль. Що був суб'єктивіста, котрий сумнівався в об'єктивізмі певних дій.
А в інститутах, університетах Кант – це певне осердя філософії.
Так, тому що ставляє людину на першому місці, його так званий парадигмат. То, що людина в своїх рішеннях є творцем. Творцем спочатку свого поймування свого поняття світу, і теж також впливає на поняття других людей. Суб'єктивістом є Кант, на жаль. То значи, все залежить від того, як людина до того підходить. Як вона піддається на різним осудженням, різним процесам мислення, розуміння цього світу і так далі. Кант показав певні стежки, правда, котрі можна йти. але, на жаль, не показав всіх.
А все, людина лише. Що, що вона може?
Ну, що вона може? Mm-hmm. Так що тут для нас християн Аристотель на першому місці. Mm-hmm. Ну, і там пару інших ще. Тома Аквінський, правда, і так далі.
А це вже теолог ближче все ж таки. Так? Це вже теолог. Отже, щодо гордині, ми визначились, хай це буде там гріх, як ви сказали, не тяжкий, а як ви сказали, краще?
Главний.
Головний.
Головний, так. Да.
Головний гріх.
Головний гріх. І то є краще названня, тому що в цей момент є, я так подумав, що гординя є таким гріхом, котрий практично нарушає всі заповіді. Всі заповіді нарушає. Uh-huh. В кожній заповіді можна знайти, в невиконанні кожної заповіді можна знайти гординю. Ми дуже часто робимо іспит совісті, опираючись на 10 заповідях, правда? І як робимо іспит совісті, то робимо обично від кінця. Не від початку, тільки від кінця. Ну бо який гріх ми маємо проти Бога? Чи ми дійсно Бога вважаємо за другого? Ні. Теоретично, мишлово, Бог завжди є на першому місці. А це, якщо ми побачили цю проблему більш практично, оказалося, що Бог вcale не є на першому місці. Так само друге. Не взиваємо так сильно Бога на ім'я Боже на праздно. День святковий, ну, святкуємо переважно, часами тільки не святкуємо цього дня. Więc три перші заповіді взагалі не звертаємо уваги на три перші заповіді.
Да.
І потім появляються конкретні заповіді. Типу, не вбивай, не кради, не перелюбодействуй, не обмануй, не завидуй, і так далі, і так далі. Ну, то są конкретні. То są конкретні. Найбільш конкретна річ. Шоста заповідь, правда? No bo wiemy, nie wiem, ta zapowiedź w swojej przyrodzie od razu pokazuje nam, co jest prawidłowe, co nie jest prawidłowe w tej zapowiedzi. Bo dużo często ta zapowiedź jak gdyby pokazuje nam pewną sferę naszego życia, bo to dużo często bywajemy bezsilnymi. I jest to zapowiedź związane, nie znaję, czy kulturowej, czy to jest związane z tradycją, pewien element soromu. Ludyna soromica. Bo jednak ta intymne życie jest jednak duże intymne. I dopiero współczesny świat pokazuje, że nikt niczego nie soromica. Prawda? I teraz się przyznaje do swoich sodomskich różnych przekonań. Oni robią to bez nikakowo, jak to mówica, bez nikakowo soromu. Хоча, то не є до кінця правда. Я бачу, є такий режисер іспанський.
Альмодовар.
Он є задекларованим геєм, правда? І в своїх фільмах показує дуже часто те середовище гейовське. І я бачу, що те середовище гейовське, чи трансвеститів, чи геїв і так далі, є дуже самотне, трагічне і сумне. Так якби Альмодовар чув, що сам факт вибору такого способу життя несе за собою трагедію. Он не хорошо описує. Он до геїв має підхід, хоча сам є геєм, правда? До геїв має підхід немножко, я не хотів би сказати оскарбительний, але такий легковажний. Он має велику пошану до жінок. Говорять о Альмодоварі, що це найкращий портретист жінок. On genialny sposób pokazuje żynok. Człowieki pokazuje sposób jednoznaczny i pokazuje sposób prymitywny. Ale żynki pokazuje sposób genialny. Ta złożność żynki. Jeszcze jest pański żynki, która jest zawaliwa, nie do zrozumienia. Prawda? I on jest tym, który robi apoteozu żynki. Gej! Przedstawiasz sobie. Prawda? Macierzy. tych żynok, które stoją matieriami. Jak on pokłaniajca, on oddaje im cześć, tym żynkom, które były heroiniami, zachiszczajcie swojej dzieci, swego męża, swego człowieka, swego darze kochanka. Prawda? Człowieki takie nie bywają. Ten najbliższy kontrowersyjny film Almodovara, nie pamiętam już jego nazwania, Niebezpieczne igry chyba, czy... To jest tam historia o świaścienikach, pedofilach, prawda? Mm-hmm. Można było podumać też, że to jest film antyklerykalny, który pokazuje świaścienników jako tych, którzy stają się pedofilami i tak dalsze. Nie, ten film nie pokazuje tutaj świaścienników jako pedofili. Pokazuje ludzi, którzy stali z pedofilami i na żal byli także świaścienikami. I ten film jest filmem, w którym pokazany jest dramat tych ludzi. Straszny dramat, który prowadzi aż do ubistwa, aż do śmierci. Dramat ludzi, którzy pidali się na stilki głęboko raznym strastiam, że nie pozwoliło im zrealizować siebie, zrozumieć siebie. Nie pozwoliło także boroty się z tym, co ich zniszczyło. Bo te wszystkie fakty tego rozbeszczenia w końcu końców tych ludzi zniszczyli. Aż do końca, aż do śmierci. W sposób tragiczny, bezmyślny. Film jest trudny, ale pokazuje też, w jaki sposób media i reżysery i autor, tworzec deformuje i czyni dziejsność, opisuje dziejsność w taki sposób, żeby spotworzyć tę dziejsność. Na przykład tam jest pokazane świaścienik, który dziejsno miał jakieś tam skłonienia, prawda, do młodych chłopców, ale potem pokazane jest, jak na to baczyć scenarist, reżyser i jak baczy media. To media wszystko to rozduwają i pokazuje tego świaścienika jako przedstawnika cerkwi, która jest lżywa. I to wszystko pokazuje media. On pokazuje, jak manipuluje mediami. To pokazuje cerkwi jako zbir świaścienników, zboczeńców, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Media to tak pokazują. To już jest pereborszczenie, które jest związane z nienawiścią. Pokazane jest z tym, żeby w sposób maksymalny. I to Almodovar pokazuje w sposób dużo szczery. Praktycznie osudzuje samo w sobie też. On też podchodzi w sposób taki, no mnóstwo, jakby skazać, subiektywny do problemu. I w serce pokazuje nam, jak gordynia potrafi ludynu zawiesty w taki ugałok, z którego już nie można wyjty. Ona sama nie jest w stanie wyjty. To są tragiczne sytuacje. Gordynia ma zadanie zniszczyć w końcu końców człowieka, chociaż na samym początku zawsze jest co? Zawsze jest wielka zabota o szczęście człowieka. Gordynia, gdyby chciała nam każdego chodnia podskazać. Ja chcę jednego, to żeby ty był szczęśliwy. Żeby ty był szczęśliwy, po prostu. To nie jest prawda. To jest pewien obman. I tutaj Gordynia w tom nas obmana. Ja думаю, że tutaj ja nie chciałby personifikować Gordyni. Nie traktować jej jako osoby, prawda? Bo Gordynia to nie jest osoba. Prawda? Czasami zdaje się, że to tak wygląda. Niektóre święty patrzyli na gordyniu jak na pewną osobę, która jest w nas, prawda, i nie pozwala nam ten stary człowiek, o którym mówi Święty Paweł, prawda? Można byłoby jego tutaj też postawić w tym miejscu. Ale majemo w ordyniu, która ma za zadaczu zniszczyć człowieka. I zniszczyć człowieka na różne sposoby. Ja ostatnio mówił o tym, jak ordynia czyni człowieka idolatru, to znaczy idolopoklonnika. To, który stawiał różnych idolów na pierwszą miejscu, przed Bogiem. Bo wydaje się, że te idole bardziej efektywne w realizacji naszego szczęścia i naszego sposobu szczęścia. Kiedy ja tak baczę na tych ludzi, którzy starają sobie pokazać w tym świecie w taki sposób, żeby okazać się kraszczymi, żeby jak gdyby wydryzniać się od tego suspilstwa. Więc mamy tutaj ordyniu, która dzieje na dwa fronty, można tak skazać. Z jednej strony ordynia chce, żeby my byli nieordynarnymi, czyli niezwyczajnymi, byli nadzwyczajnymi ludźmi. Żeby my byli ludźmi, którzy ważniejsi, kraszczy od drugich ludzi, żeby tobie pokonali się. To jest to, co nas pcha do tego, żeby mieć władzę, żeby mieć uspiech, żeby być śpiewakiem, aktorem i tak dalej. Czemu tak popularne są te programy właśnie Głos Ukrainy na przykład, czy X-Factor na przykład, te programy. To są pokazane, bo to jest ta stara skazka o popiełuszki, prawda? Że popiełuszka nic to nie znaczy, może stać princesą. To tak samo. Normalna, zwyczajna ludyna. Ja nie znam, na skiki tam jest bardzo reżysury, ale tam też jest, mają też trochę reżysury. To znaczy, że jest pewne sytuacje, które nie są do końca takie sprawdzenie, tylko niemnożko podkorygowane troszeczkę i tak dalej. Na przykład w wyborach, na przykład w tym cyklu Ukraina ma talent i tak dalej, czy Ameryka, czy Wielka Brytania ma talent. Tam duże często, a szczególnie u Amerykańców, jak ja smatruję te programy, duże często tam wykorzystują życie prywatne występujących do tego, żeby ich rating niemożko powiększyć. Jeśli tam jest na przykład jakaś nieszczęsna lubow, prawda, to moja narzeczena zginęła i on potem śpiewa pieśń o tej narzeczonej, prawda. I wszyscy są przepełnieni takim współczuciem dla niego, że nieważne w jaki sposób on śpiewa tę pieśń, czy on z misterstwem, czy nie misterstwem to robi, ale robi to w taki sposób, że staje się od razu zirkoju, prawda. I tam parę takich momentów było. Jest oczywiście bardzo ludzi, którzy ciężują, robotują, disno, doszli do pewnego efektu, który jest bliskości. To jest wrażają, czyli na styki, że nie ma już niejakich sumień, to disno to jest wielki, wielki talent. Ale to wbiwanie gwazdy głową, na przykład, ili tam kuszanie lampoczek i czegoś to drugo ściekła, to dla mnie już jest ужас. To jest rzecz, której nie jest trudno zrozumieć. Ale do czego zdibna jest ludyna, żeby tylko sobie powyższyć? Pokazać sobie za kraszczuju, za wielikoju. Prawdziwych talentów tam jest bardzo, ale też jest bardzo takich pseudo talentów. Ty nawet ryzykujesz swoje zdrowie, swoje życie, tylko żeby mate to swoje, jak mówił Andy Warhol, pięć chwilin sławy. I co, potem będziesz żyty tymi pięcioma chwilami sławy?
Dla kogoś to wystarczy.
Mnie dużo podoba się taki film, który też jest jednym z genialnych filmów. Bulwar Sonca, który jest na zakacie. Billy Wilder, nie Billy Wilder, Stroheima, nie pamiętam reżysora. Tam występują dwie stare aktrysy, które już żyły w Hollywoodzie, w wielkiej, prekrasnej willi. Jedna miała wielką karierę, miała swoje 5 chwilin. Miała jedną rolę z jakimś tam wielkim amantem. Jest z niej siostra, też aktrysa, która nie mogła mieć tych 5 chwilin, bo ukrała jej te 5 chwilin kto? Siostra. I na tym jest oparty cały film. Genialny film. Genialny film, gdzie występują dwie wielkie zirki. Bette Davis, która była swojego czasu wielką zirką filmów roków sorokowych, 30. I jej siostra grała też znana aktrysa, ale że nie pamiętam, jak nazywała się. Dwie wielkie aktrysy. Autentyczne. To film jest o tyle ciekawy, że są naprawdę, sprawdzie dwie aktrysy, które już są staruszki, prawda? I które grają już z sobą, grają dwie osoby, które serdecznie siebie nienawidzą. I tutaj ten film też pokazuje pewną dziejsność. Zresztą Hollywood, sława Bogu, co czasami pokazuje prawdę o samym sobie. Prawda. Jest parę filmów, które są demaskatorskie, które pokazują filmy. Właśnie teraz jak zadumałem się nad tymi najkraszczymi filmami świata, ja zabyłem amerykańskim kino, które naprawdę ma bardzo genialnych filmów, które ja pamiętam i które też zasługują na dziesiątkę. Ja tak smatruję na europejskie kino, tutaj ale nieważne, my mówimy o Gordynie.
O ten wpływ cyklu program pro filmy.
Ale trzeba przyznać, że film też jest takim mistecstwem, które pokazuje nam bardzo różnych spraw suspilnych, a także ludzi i ich historii, które także pokazują nam ten dramat ludyny, która jest obmanuta tym pierwszym głównym grzechem, jakim jest gordynia. Jak już mówił, gordynia dzieje na dwa przeciwpołożne fronty. Jeden to jest, żeby sobie wywiesty nad drugich, żeby sobie pokazać, ale drugi jest znowu taki moment, kiedy gordynia zmusza ludzi do tak zwanej mimikry, to znaczy do wtopienia w tłupu, prawda, żeby być niewidzimym. To jest drugi sposób działania, który na przykład był przyczyną tak żestokich i tak tragicznych momentów w historii cywilizacji, jakim jest faszyzm, jakim jest komunizm, jakim jest wszelkie totalitarne systemy. Bo totalitarna systema ma za zadaczu zmusić ludzi do tego, żeby przepełnieni strachom o swoje własne życie nie wychylali z ponad. I to jest właśnie ten mimikra. Mimikra to jest taki termin, który pokazuje pewną zdibność niektórych żywotnych, nasikomych zliwać z foną. Prawda? Tutaj genialnym mimikrą jest kameleon. Prawda? Ten kameleon, który darze może przyjmaty taki kolor, jaki jego otoczuje. Kameleon jest idealnym mimikristą, można tak skazać, i ludyna też stara się czasami być tym idealnym mimikristą, to znaczy wtopić w suspilstwo. I nie byłoby niczego pachanowo, jeśli by to było suspilstwo, które ma swoje pryncypy dobre. To znaczy, jak jest to suspilstwo chrześcijańskie. Tylko, że to mimika polega na tym, że ty wcielajesz się w suspilstwo, ale wcale nie oznacza, że ty przyjmujesz pryncypy tego suspilstwa. Ty możesz udynąć buty, która zowsim po drugomu dumaje o wsiom. Jest taki polski publicyst Stefan Kisielewski, że nie żyje, który sformułował taki termin homo sovieticus, prawda? To jest taki typowy, taki jak gdyby najbliższy prosty sposób pokazywania tego, kto to jest ludyna, która jest która mimetycznie próbuje wcielać się w suspilstwo. To jest ludyna, która swoje dumaje, co to drugie mówić, co trzecie czynić i czwarte jeszcze, co to zawsze drugie wierzyć. To jest ludyna, która jest niesprawdźna w tym zmysłu, że nie ma jedności między tym, co ona dumaje, widzi, czuje, a tym, co pokazuje na zowni. I do tego, żeby pokazywać sobie na zowni, ona wykorzystuje właśnie ten mechanizm, mechanizm skryty się, niewyryzniaty się. I do tego zmuszają na przykład systemy totalitarne. Komunizm pod tym względem był idealny. To był na swój sposób genialny, na swój sposób mówił, genialna systema, która podporządkowała ludynu, wykorzystujący co? Jak każda systema totalitarna, wykorzystujący strach. Po prostu strach. Jeśli ty nie będziesz tak jak wsi, będziesz uniecztożony. Jest to grzech, które pokazuje Sodoma i Gomora. Sodomski grzech to wcale nie jest grzech związany z nieczystotą. Sodomski grzech to był grzech przeciw gościnności. To każdy, który przychodził do Sodomy i Gomory, był prawierny, czy on jak gdyby zawpadaje w pewien obraz życia ludzi. I wtedy tak symbolicznie stosowano tak zwane Madejowe łoże to jest takie orudzie tortury, które polegało na tym, że kładałeś człowieka na pewną krawat, prawda? I jeśli ten człowiek był taki jego rozmiary jak krawat, to było wszystko w porządku. A jeśli był bardziej dłuższy, to jemu odrezali to, co wystawało, prawda? A jeśli był krótszy, to wyciągali go, żeby on podchodził do tego rozmiaru. To jest sodomski grzech. To jest grzech dyktatury. Dyktatury to znaczy przymuszenia ludyny do tego, żeby nie wystawała i żeby dosiągała swoich rozmiarów. Także ten grzech, ten wynikający z gardyni, ale gardyni już uprawiających, ale też gardyni tych, którzy podporządkowali temu grzechowi. To znaczy tymi, którzy w sposób bezkrytyczny, ze strachu poddawali systemie i nie mieli szansy, żeby wyzwolić się i dopomóc drugim wyzwoleniu. Teraz niedawno, rok albo dwa roki temu, wyszła taka stryczka, która otrzymała chyba w Cannes główną nagrodę pod nazwaniem Szaweł, mój brat. Mm-hmm. Takiego ugorskiego reżysera. Ja smatruję ten film, on jest porażający, bo pokazuje sposób nietypowy taki żach, jakim jest konclagier. I pokazuje najbliższą żachliwą częstynę konclagieria, która nazywa się Sonderkommando. Sonderkommando to była zbirka więźniów, które wykonywali najbliższe żystokie i najbliższe nieludzkie czynności. To znaczy byli to ci ludzie, którzy działali porządek przy wbitych ludziach. To znaczy byli to ludzie, którzy prawierali rzeczy tych, którzy byli wbity, zagazowani je na przykład. To byli ludzie, którzy je rabowali, którzy je także wywozili potem trupy i potem w krematorii zżygali te trupy. I tym zajmowali się Sonderkommando. Oni działali porządek. A byczno wszyscy członkowie Sonderkommando to byli więźni. Wiazni, którzy ze strachu przed tym, żeby nie być, czynili rzeczy, które dla normalnej ludyny byłyby nie do przyjęcia. Kto z nas by zgodny był na to, żeby wyrywać złote zuby z trupów, prawda? Żeby rabować trupów, żeby potem rozczliniać je, i tak dalej. Nie będę tutaj mówić o żestokości. Ja był kiedyś z gidą w konclagierie na Majdanku. Ja widział wszystkie te miejsca, w których to czyniono. I ja baczył filmy dokumentalne, które to pokazywali. I ten film jest na styki genialny, bo pokazuje nam ludynu. Znaczy, film jest prekrasnie zrobiony, bo nie pokazuje, nie epatuje żestokością. Nie pokazuje żadnych scen żestokich, nie pokazuje żadnych trupów, niczego nie pokazuje. Ale ten film jest genialny, bo w sposób taki duży kameralny pokazuje dramat człowieka, który jest tym, tym czynownikiem Sonderkommando, czastyną Sonderkommando, który odnajduje swoje dostojeństwo w tym żestokim, tym bezhumanym świecie. To jest zostyczajstwo z jakąś mistyką i w imię tej mistyki jest, ryskuje wse. Darze to, co może być sam, zniszczony. To pokazuje, że jest w każdym z nas. I to był Sonderkommando, to jest taki drastyczny, ostateczny moment, w którym ludyna jest przymuszana do tego, żeby w imię ideologii, w imię jakiejś hitlerowskiej, totalitarnej ideologii, czynić rzeczy i nie wychylać, nie przeciwlać, a chcia robić rzeczy przeciwne jemu, jego sowieści, nie, z tej danej prostej przyczyny, że gardynia nie pozwala tej ludynie zachiszczać swoje dostojeństwo. Ponieważ to gardynia, ona jak gdyby dotorkajeca i uprawiaje przede naszym ziemnym, materialnym życiem. I naszym ziemnym, i materialnym, czy psychologicznym, ale związanym z tym świtom. Gardynia jest ta, która ma w tym świcie znajdzie dla nas miejsce najbliż udobne, najbliż komfortne. To miejsce, które będzie zdawać się nam, jest najbliż potrzebne. I tutaj gardynia staje na pierwszym miejscu, bo to muszę ciebie stawiać jako arbitra, jako sudzi tego, który może osudzować siebie samowo i nikt drugi nie może tego robić. Tylko gardynia może osudzować tebe samowo. Jest to rzecz, ta też jest, to też nie jest prawda. To też nie jest prawda, bo jak pokazuje nam jeszcze napisanie całe objawienie, kto jest naszym sudzieju? Ten, który nas stworzył, czyli Bóg. On nas stworzył, on nam dał pewne zdolności, on dał nam możliwości, on nam dał zapowiedzi, że my mogli realizować swoje życie w najbliższy, optymalny i najkraszczy sposób. A gardynia chce nas przekonać, że wszystko, co nam proponuje Bóg, jest mało ważne i jest nieadekwatne do twoich faktycznych potrzebności, jakie ty masz. Ten aban bliższy sudzieje poddaje się i to mu jest cały czas dżerołą takich nieludzkich i żestokich form organizacji życia, jakim jest na przykład faszyzm, komunizm i tak dalej. Gardynia jest twórcem tego, bo gardynia kazała ludynie powierzyć, że on jest tym, który uprawia tę dziejstwość i ma prawo czynić wse. I czasami w imię czego? A Marksist gawarił, że to wse czyni dla dobra czego? Ludzkości, prawda? Tak samo czynił to hitleryzm, faszyzm. Faszyzm też stawiaje pewną nację, podporządkuje się od nacji, jednej nacji, wybranej nacji. I teraz tylko teraz znajdę argumenty, które trzeba. To pierwszymi dyktatorami powinny być Jewrei. No po czemu? To jest naród wybrany Bogom. Jako argument naczelny powinni to stosować. Ale co ma ciekawe, Jewrei nie stworzyli dyktatury. Ale oczym często Jewrei byli czastyną dyktatury, na przykład komunistyczne dyktatury. Dużo bogato Jewrei stało komunistami, sprawdzili komunistami. Sam Hitler był, jak gawarit, miał swoje pochodzenia jewrejskie. On był jakimś tam, miał w swojej rodzinie tych austryjskich Jewrejów. A jeszcze jak ja smotrzę na Goebbelsa, to dla mnie jest praktycznie idealny Jewrej, prawda? Ale naród wybrany w swojej osnowie nigdy nie mógł stać dyktaturą. Tomuż to naród wybrany zawsze jako głównego przyjmował kogo? Przyjmował Boga. Boga. I ten Bóg mógł uprawiać się tym narodem. I tomu ten naród nikoli nie stworzył dyktatury, chociaż królewskie uprawienia tego narodu czasami taki charakter miały, ale obyczajno to było wtedy, kiedy naród sobie widziszał wid Boga i jego nauczania. Popatrzmy, tutaj mamy gardyniu jako ciu, która котра знищує народи, котра є джерелом ідеології, ідеології, котрих дуже часто були проти, проти чоловіку, проти любові, проти навчанню християнському. Найтего дня, як отен твір нашого неприятеля диявола, котрий використовує наше склоніння найбільш такий простий спосіб нам це показує. Также Господь, ставляючи гординю на першу місці серед головних гріхів, хоче тих час показати, як то є небезпечна сфера нашого життя. І тому будьте осторожні, дорогі браті і сестри, і кожного дня просіть Бога, щоб допомагав нам боротися з нашою гординею.
Ну що ж, на цій ноті ми завершуємо вранішню катехезу. І дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу, з яким почуємося рівно за тиждень. Слава Ісусу Христу, Отче!
На віки слава!